Wszystkich słuchaczy z walenckim pozdrowieniem wita Dominik Piechota. Dzisiejszymi rozmówcami będą redaktor naszego serwisu Krystian Poremski, znany jako Walker.
Witam wszystkich.
Oraz dwóch zwycięzców konkursów. Nasi użytkownicy Paweł Szelążek, czyli Szelos.
Serdecznie.
Oraz Smoke, czyli Kamil Kurowski.
Witam wszystkich, cześć.
W dzisiejszym odcinku weźmiemy pod lupę miniony właśnie rok, ale nie będziemy skupiać się na podsumowaniu całego 2012, ale przybliżymy wam rundę jesienną poprzedniego sezonu. Między innymi zajmiemy się zwolnieniem Pellegrino i przyjściem Valverde, czy postawą w rozgrywkach ligowych i pucharowych. A więc zacznijmy od tego przełomowego momentu, czyli zatrudnienie Mauricio Pellegrino, a później jego zwolnienie. Uważacie, że to była słuszna decyzja zarządu?
Ja myślę, że tak. I to nawet powiedziałbym, że podjęta z pewnym opóźnieniem, bo ta czara goryczy przelewała i w końcu musiało do tego dojść. Już, prawda, mówiło się od dłuższego czasu, że musi odejść. No, passa niechlubna przegranych meczów wyjazdowych. I to, prawda, nie z żadnymi potęgami, tylko w zasadzie kolejki na kolejkę, co drugi tydzień przegrywaliśmy każdy mecz. No i już w końcu przyszedł ten, w mojej opinii przynajmniej, nasz najsłabszy mecz w pierwszej fazie sezonu, czyli porażka z Malagą na wyjeździe. No i później oczywiście następstwo jakby, czyli przegrana na Mestalla z Sociedad, no i zwolnienie Pellegrino. Myślę, że decyzja słuszna, choć mówię to ze smutkiem, bo gdy obejmował funkcję trenera, to dałem mu naprawdę duży kredyt zaufania. Jeszcze patrzyłem, prawda, być może trochę za bardzo optymistycznie przez pryzmat jego występów oczywiście u nas jako jeszcze piłkarz, ale niestety muszę powiedzieć, że nie uniósł tego jako trener i no i to była jak najbardziej słuszna decyzja.
Ja się zgadzam z tym. Na ten temat chyba nie mam nic więcej do powiedzenia. Mógłbym powiedzieć tylko tyle, że wybór Valverde według mnie jest bardzo dobry, bo wreszcie wybrano trenera bardziej doświadczonego, tak? Pellegrino był takim jakby strzałem, pójściem torami Barcelony, tak? Wzięcie swojego człowieka. Tymczasem Valverde jest trenerem doświadczonym mimo swojego wieku, z sukcesami i na przykład myślę pochwały Johana Cruyffa choćby nie są bezpodstawne.
Zatem zestawmy dwa obrazy Mauricio Pellegrino. Pierwszy obraz, czyli piłkarza znakomitego, środkowego obrońcy, przywódcy w tym zespole. Człowieka, który osiągał sukcesy i był jednym z ulubieńców kibiców. I drugi obraz, czyli fatalny trener. Człowiek, który wbił gwóźdź do naszej trumny. Jak waszym zdaniem, panowie, w chwili obecnej kibice odbierają Argentyńczyka i czy ta ostatnia przygoda z klubem zepsuła jakoś jego autorytet?
Ja myślę, że nie, bo trzeba jednak oddzielić te dwie kwestie, prawda? Pellegrino nie jest jedynym przykładem znakomitego piłkarza i później jednak mimo wszystko bardzo kiepskiego trenera, także zapisał się w historii naszego klubu złotymi zgłoskami i jednak myślę, że to nie zostanie mu nigdy zapomniane. Natomiast no nie można żyć cały czas, prawda, historią, więc no, decyzja była po prostu nieodzowna. Także mimo wszystko myślę, że nie nadszarpnęło to jego autorytetu. Ciekawe były też reakcje w samej szatni po jego zwolnieniu, prawda? Czy to zawodników obecnie grających, czy to legend naszego klubu, takich jak Santiago Canizares, którzy murem stanęli za Pellegrino, także też należy wziąć pod uwagę, prawda, to, co mieli sami zawodnicy do powiedzenia w tej kwestii.
I następstwo zwolnienia Mauricio Pellegrino, czyli przyjście nowego trenera. Wśród kandydatów wymieniało się m.in. Luisa Aragonesa, a sekretariat techniczny postawił na Ernesto Valverde. Uważacie, że zanotowaliśmy od tego czasu progres, czy jest to słuszny wybór?
Ja powiem ze swojej strony, że bardzo się cieszę z tego wyboru, zresztą już wcześniej można było to wywnioskować. Według mnie przyjście na przykład trenera takiego jak Aragonés być może nie byłoby dobrym pomysłem. To już jest trener, powiedzmy, wiekowy. Ostatnie sukcesy odnosił z reprezentacją Hiszpanii, tak? Nie wiadomo, czy z Walencją poszedł mu tak samo dobrze, bo to jest jednak skomplikowana drużyna. Wydaje mi się, że tutaj trzeba trenera z werwą.
To ja może jeszcze dodam, że wydaje mi się, że wybór Valverde był jak najbardziej dobry, ponieważ pamiętajmy, że Luis Aragonés to już jest trener wiekowy. Nie pracował już od kilku lat z żadną drużyną, natomiast trener Valverde pewnymi sukcesami prowadził Olympiakos Pireus, także z Espaniolem osiągał ciekawe wyniki. No, można powiedzieć, że jedyną negatywną stroną jego trenerskiej kariery jest ta wpadka z Villarrealem.
Mi nie pozostaje nic innego, jak tylko się zgodzić z przedmówcami. Powiem szczerze, że Valverde to nie był mój pierwszy wybór w trakcie spekulacji trenerskich. Aczkolwiek bardzo się cieszę, że na niego padło mimo wszystko, bo może nie jest to trener najbardziej medialny z tych kandydatów, którzy byli przedstawiani. Aczkolwiek wyniki za nim przemawiają i bronią go, prawda, jego wyniki w 3 mistrzostwa z Olympiakosem i to, co wspomniał tutaj Szelos, właśnie jedyna ta wpadka, no co może trochę zastanawiać, prawda, z Villarrealem, no ale mam nadzieję, że to, jeżeli chodzi o Lewand, była jedyna jego wpadka i z nami się to absolutnie nie powtórzy. I powiem tak, on tutaj słuszna była uwaga, że trzeba było trenera młodego i z ambicjami jeszcze. Ktoś taki, w mojej przynajmniej opinii, już poniekąd wypalony jak Aragonés, by się u nas nie sprawdził. Bo u nas w klubie potrzebny był, po tym marazmie, w który popadł ten zespół, po prostu potrzebny był wstrząs i mam nadzieję, że Valverde takowy zapewni.
Możemy sobie tłumaczyć nieudany epizod Elchinguriego z Villarrealem poprzez wewnętrzny konflikt wtedy w żółtej łodzi podwodnej. Zawodnicy nie otrzymywali wypłat, atmosfera była, tak łagodnie mówiąc, beznadziejna, no i nie dziwmy się, że wyniki nie przychodziły. Powolutku zmierzając do końca wątku z trenerami, porównajmy ich style. Czy dostrzegacie jakieś takie diametralne różnice w stylu ich prowadzeniu zespołu, czy w naszej grze na boisku?
Na pewno trener Valverde preferuje bardziej ofensywny styl gry. Zresztą sami zawodnicy, m.in. Dani Parejo, w jednym z wywiadów powiedział, że trener Valverde każe im grać bardziej w przodu, każe im stwarzać sytuację, natomiast patrząc na trenera Pellegrino, to ta gra wyglądała często z tymi lepszymi drużynami bardzo defensywnie. Zresztą patrząc na mecze z tymi słabszymi drużynami, no strzelaliśmy dosyć mało bramek, no ale poniekąd nie ma czego się dziwić, ponieważ ten Pellegrino był obrońcą, no i pewnie chciał wprowadzić pewien spokój w liniach defensywnych.
Zatem przejdźmy do kolejnego wątku, czyli naszej postawy w lidze. Obecnie pracujemy się na 9 pozycji, a do strefy pucharowej tracimy 7 punktów. Jak oceniacie naszą postawę?
No nie ma co ukrywać, że pierwsza faza sezonu była dla nas jednym wielkim rozczarowaniem. Chyba nikt przed rozpoczęciem sezonu nie myślał, że będzie aż tak kiepsko na półmetku. Chociaż początek na to nie wskazywał, prawda? Zaczęliśmy, prawda, z bardzo trudnym terminarzem. Udało się ugrać remis z Realem na wyjeździe. Później to lekki poślizg z Deportivo, wygrany mecz zremisowany na własne życzenie. Całkiem przyzwoity mecz na Camp Nou i później wygrana z Celtą. Mieliśmy co prawda tylko 5 punktów po 4 kolejkach, ale jeszcze wtedy to wyglądało całkiem, powiedzmy, było to do zaakceptowania, no ale później zaczęła się ta równia pochyła. Także powiem szczerze, że jak dla mnie, no mówiąc najkrócej, no gorzej być nie mogło. Naprawdę w najczarniejszych snach się nie spodziewałem, że będziemy na półmetku za takimi, w cudzysłowie oczywiście, z całym szacunkiem, potęgami jak Rayo Vallecano czy Real Sociedad.
Według mnie najgorsze nie były wyniki, a sama postawa naszych zawodników, mecze takie jak z Malagą czy Realem Sociedad, były po prostu tragiczne. Według mnie tych meczów się po prostu nie dało oglądać, to była drużyna wręcz nie do poznania. Nie zawsze nietoperze wykazują się wielkim zaangażowaniem, tak jak to było kiedyś, ale jednak oglądanie takiego obrazka było straszne i według mnie najgorszą taką przywarą tej drużyny była nieporadność. Można to wykazać w bardzo prosty sposób i zobaczyć na liczbę żółtych kartek. Aż 4 zawodników ujrzało po 6 żółtych kartek, w tym Ricardo Costa do tego ujrzał jeszcze 2 czerwone, także to jest po prostu bardzo duża liczba. Myślę, że gdyby zestawić to z innymi zespołami, niewiele zespołów aż tyle, aż tak często dostawałoby te kartki, a myślę, że to nie jest coś, co cechowało w przyszłości Walencję. Może Albedę, Marcenę, ale nie cały klub.
Dokonajmy jeszcze takiej głębszej analizy tego letargu tegorocznego. Jakie można wytknąć główne grzechy Mauricio Pellegrino? Co tak naprawdę było głównym czynnikiem wpływającym na tą słabą postawę?
Ja myślę, że tutaj Krystian zwrócił uwagę na sedno problemu. Problem po prostu tkwił bardziej, myślę, w sferze psychicznej, w mentalności, bo ilość meczów po prostu, w których w zasadzie przeszliśmy obok meczu kompletnie bez zaangażowania, takie mecze jak wyjazd z Majorką chociażby, czy przegrana z Betisem na wyjeździe, no to były mecze naprawdę, na które smutno było patrzeć i to tylko potwierdzało po prostu fakt, że z Pellegrino był bardzo kiepski motywator i to też trzeba wrzucić mu tutaj kamyczek do ogródka, bo nawet kiedy bardzo nie szło, nie był w stanie w przerwie poderwać tego zespołu i po prostu bardzo często tylko pogrążaliśmy się we własnych słabościach.
Mnie osobiście wydaje się, że za trenera Pellegrino niestety naszą najgorszą stroną była gra ofensywna. No, większość akcji to były długie piłki na osamotnionego w ataku Soldado, który no, sam nie jest w stanie nic zrobić. Wydaje mi się, że przede wszystkim trener powinien postawić na kreatywnych pomocników, którzy rozgrywają te akcje i powodują to, że może po prostu strzelamy bramki z jakichś klarownych sytuacji, a nie z jakichś zupełnie przypadkowych. Walencja!
Walencja! Unosimy czoło i spoglądamy w górę tabeli do czwartej Malagi, czyli do strefy gwarantującej grę w Lidze Mistrzów, a przynajmniej kwalifikacje. Tracimy aż 9 punktów. Odrobienie tego jest realne? Nietoperze mogą przybliżyć się do Malagi i ją wyprzedzić?
Wydaje mi się, że jest to jak najbardziej realne, tylko po prostu trzeba w końcu złapać swój rytm i zacząć porządnie punktować, szczególnie na wyjazdach. I myślę, że wszystko wróci do normy.
Tak, myślę, że na półmetku strata jak najbardziej jest do odrobienia. Kluczowe oczywiście będą nasze mecze na wyjeździe. No Valverde zaczął całkiem przyzwoicie, bo mimo że Osasuna do najbardziej wymagających rywali nie należy, to zdołał ją jednak ograć dwukrotnie z rzędu. I powiem szczerze, że mimo że styl zmienił się niewiele, przynajmniej na przestrzeni tych kilku meczów, no powiedzmy, że jeszcze może nie miał wystarczająco czasu, zobaczymy teraz w nowym roku, jak to będzie wyglądać. Natomiast dla nas bardziej istotne w obecnej naszej sytuacji są punkty niż powiedzmy styl w poszczególnych spotkaniach. Musimy wygrywać te mecze z potencjalnie słabszymi zespołami, zwłaszcza nie możemy sobie pozwalać już w tej chwili na żadne straty punktowe.
Według mnie dogonienie Malagi niekoniecznie musi być dużym problemem. Nie musi być to nieosiągalne, ponieważ jak wiemy, Malaga boryka się ostatnio z problemami finansowymi, które spowodowane są braknącym zainteresowaniem ze strony pana Szejka. Myślę, że to jest jakaś droga. Na pewno Isco będzie, wielkie kluby europejskie będą próbowały go wyrwać, a jest to jedna z najważniejszych postaci, jeśli nie najważniejsza tego klubu. I w tym momencie, kiedy jego tam zabraknie, trzeba było sobie zadać pytanie, czy ta drużyna będzie nadal grać tak dobrze. Ale najważniejsze jest to, żebyśmy my grali o wiele lepiej. Myślę, że Valverde już w pierwszych meczach pokazał, że nas na to stać, że ci piłkarze mają potencjał, tylko trzeba go odpowiednio wykorzystać. Nad nami są zespoły, z którymi jak najbardziej możemy sobie dać radę, tylko musi być właśnie to zaangażowanie i może być dobrze.
Panowie, jeszcze jedna kwestia, taka bardzo poruszająca, mianowicie skrajności, dom i wyjazd. Z jednej strony u siebie na własnym stadionie gramy kapitalnie, żeby później 3 dni po zwycięskim meczu polec w beznadziejnym stylu na terenie rywala. No w czym może tkwić ten problem, ta chora przypadłość w mentalności zawodników? Macie może jakieś inne sugestie?
No, wydaje mi się, że jak najbardziej w mentalności zawodników takie rzeczy tkwią, no bo trochę dziwne, że u siebie wygrywamy czasami nawet w dosyć innym stylu, natomiast przychodzą wyjazdy i to jest słaba gra, najczęściej oddajemy inicjatywę drużynie gospodarzy i niestety kończą się takie mecze porażkami bądź jakimiś wymęczonymi remisami.
Dla mnie to jest niewytłumaczalna przypadłość. Próbowałem z różnych stron się nad tym zastanawiać i przyglądać, ale naprawdę, no, drużyna, która wygrywa, powiedzmy, z Atletico 2-0, moim zdaniem najlepszy nasz mecz w lidze, po tym, by zremisować tydzień później po bardzo słabym meczu w Valladolid, no to jest zupełnie różna walencja, prawda? Jakby na boisko wybiegali zawodnicy zupełnie inna jedenastka. To jest naprawdę ciężko wytłumaczyć i ja się tego nie podejmuję, ale jak dla mnie problem tkwi jednak w sferze mentalnej. Walencja!
Walencja! Po części podsumowaliśmy sobie zmagania ligowe. Czas może na przejście do weselszego tematu, bo wiadomo, że nikt nie lubi cały czas rozważać nad tragediami. Zatem europejskie puchary, moim zdaniem temat, którego możemy być dumni. Awansowaliśmy do 1/8 finału i jak oceniać naszą postawę w fazie grupowej?
No, wydaje mi się, że nasza postawa w fazie grupowej można ją zaliczyć do jak najbardziej udanych. Szczególnie wygraliśmy te mecze, które powinniśmy, czyli z Bate i z Lille, natomiast w meczu z potentatem europejskim z Bayernem Monachium udało nam się u siebie zremisować w bardzo dobrym stylu, pomimo tego, że przez większość spotkania graliśmy w 10. Natomiast na wyjeździe na Allianz Arena w sumie porażka 2-1 w słabym stylu, jednak w kontekście 2 meczów myślę, że nie był to wynik zły.
Nasza postawa w Lidze Mistrzów pokazuje tylko po raz kolejny jakby rozwarstwienie charakteru tej drużyny w pierwszej połowie sezonu, ponieważ jak wiemy, w lidze radziliśmy sobie różnie, natomiast w Lidze Mistrzów poza tym jednym meczem z Bayernem drużyna naprawdę pokazywała się z dobrej strony, a grupa nie była taka łatwa, przecież nawet Lille, które zajęło ostatnie miejsce, to nie jest jakiś słabeusz. Bate wiemy, że potrafi sprawić niespodziankę nawet grając z najlepszymi zespołami, Także to była bardzo, bardzo dobra postawa i teraz właśnie ciekawi to, dlaczego w lidze było tak źle, nie?
Ganiliśmy wcześniej Pellegrino za postawę ligową, ale za występ, przynajmniej dotychczas w Lidze Mistrzów, trzeba go zdecydowanie pochwalić. Grupa faktycznie być może na papierze do szczególnie mocnych nie należała, natomiast mieliśmy takie mniej drużyny, oczywiście pomijając Bayern, które są w stanie zawsze zrobić niespodziankę, zwłaszcza są groźne na swoim boisku. Mecz z Bayernem na naszym stadionie bardzo dobry, nawet lepiej zaczęliśmy grać w 10, o ironio, wtedy i moim zdaniem zasłużyliśmy na 3 punkty w tym meczu. Także faza grupowa w naszym wykonaniu najlepsza od dłuższego czasu, o ile sobie przypominam, nasze ostatnie wojaże w Lidze Mistrzów.
Jak słusznie zauważył Krystian, jest to bardzo ciekawa przypadłość. Nawet przegrywając kilka wyjazdowych spotkań w lidze, potrafiliśmy zmobilizować się, jednak na to Champions League wyjść z taką odpowiednią postawą, która zagwarantowała nam zwycięstwo. Valencia! Valencia! W 1/8 finału Ligi Mistrzów trafiliśmy na PSG, Paris Saint-Germain, paryski klub, który w ostatnim czasie napakowany jest gwiazdami dzięki transferom za pieniądze szejków. Jak oceniacie nasze szanse na wyjście zwycięsko z tej rywalizacji?
Wydaje mi się, że szanse w tej rywalizacji są 50-50. Pamiętajmy, że PSG, pomimo tego, że ma świetnych piłkarzy i pieniądze, to nie do końca ten kolektyw sprawdza się. Czasami po prostu gra zależy od samego Ibrahimowicza i kilku innych zawodników. Natomiast ja liczę, że w tym meczu będziemy jednym połączonym kolektywem i po prostu uda nam się w pierwszym meczu na Messiah wygrać różnicą mniej więcej 2-3 bramek i następnie później na wyjeździe uzyskać jakiś remis.
Rywal na pewno nie jest łatwy. Tak też stwierdził prezes klubu, który był bardzo niezadowolony z wyniku losowania. Z drugiej strony włodarze klubu z PSG także nie wyrażali jakiegoś wielkiego zadowolenia, aczkolwiek między wierszami można było jednak to wyczytać, że ciężko byłoby im trafić na jeszcze łatwiejszego rywala, jednak Valencia jest troszeczkę w rozsypce. Leonardo co prawda cały czas zwraca uwagę na to, że to doświadczona drużyna i tak dalej, ale jednak było można było wyczytać z ich wypowiedzi jakby właśnie pozorną radość. Mi się wydaje, że właśnie w tej drużynie nie ma kolektywu, to jest ona jest złożona z indywiduów, ale problem tkwi w tym, że wiemy na co stać Ibrahimowicza i wszystko w tej rywalizacji będzie zależało od tego, w jaki sposób nasi stoperzy będą w stanie zatrzymać Ibrahimowicza albo w jaki sposób, czy damy radę odciąć Ibrahimowicza od podań. Jeśli to nam się uda, będziemy naprawdę bardzo blisko.
Ja bym się tutaj nie do końca zgodził z moimi przedmówcami odnośnie tego, że Paris Saint-Germain nie jest aktywem, jest tylko zbiór gwiazd. Miałem okazję oglądać sporą ilość meczów Paris Saint-Germain od początku tego sezonu i oczywiście jest to zespół napakowany gwiazdami, oczywiście, natomiast ta ich machina niestety dla nas, z naszej perspektywy, rozpędza się z meczu na mecz. Dość wspomnieć, prawda, że siła ofensywna takich zawodników jak Lavezzi, Pastore, Menes, czy oczywiście Ibrahimowicz znajdujący się bodaj w swojej życiowej formie, nie stawia nas absolutnie w roli faworyta w tym dwumeczu. Szanse procentowo oceniłbym 70-30 na korzyść Paris Saint-Germain, ale to może tylko działać na nas pozytywnie. Myślę, że presji nie powinno być na nas żadnej. Powinniśmy podejść na luzie do tego meczu. Jeżeli wygramy, to super. Jeżeli przegramy, myślę, że nikt nie będzie miał większych pretensji, zwłaszcza w obliczu tego, co się dzieje w klubie. Natomiast Paris Saint-Germain znajduje się w pozycji, z której, biorąc pod uwagę ogromne pieniądze wyłożone w tym klubie, wygrać musi. I jeszcze taka jedna dość istotna przed naszym dwumeczem uwaga. Na dniach poinformował paryski klub, że zakontraktowali ofensywnego pomocnika Brazylijczyka Lucasa More za 40 milionów euro bagatela, który zdążył już zagrać w Katarze, gdzie przybywa w tej chwili Paris Saint-Germain. Mecz towarzyski zdołał dać próbkę swoich możliwości. Także no, będziemy musieli wznieść się na wyżyny i naprawdę postawić przeciwko Paris Saint-Germain kolektyw z naszej strony, jeżeli chcemy osiągnąć pozytywny rezultat w tym dwumeczu.
Malutka poprawka. Lucas słyszę za 45 milionów euro. W końcu Paryżan stać na takie wydatki. Uważacie, że samo przykrycie Ibrahimowicza przez Adila Ramiego, który sam jakby zgłasza się do tej funkcji, bo uważa, że poradzi sobie z tym, bardzo entuzjastycznie zareagował na wylosowanie Paryżan. Czy wyeliminowanie z gry samego Zlatana wystarczy nam na odniesienie sukcesu? Bo pamiętajmy, mamy jeszcze Lavezziego, Pastore, Lucasa i wielu, wielu innych.
Na pewno wystarczy to tylko to do wygrania, ponieważ my też musimy strzelać bramki, tak? Ale według mnie jest to zdecydowanie najgroźniejszy element tej całej układanki. Oczywiście to wszystko są bardzo dobrzy piłkarze. Wydaje mi się mimo wszystko, że żeby nazwać tą drużynę kolektywą, ona musi jeszcze troszeczkę pograć. I to, że grają tak jak grają, wynika raczej z ich indywidualnych predyspozycji. To wszystko są zawodnicy bardzo dobrze technicznie, świetnie wyszkoleni. I mi się wydaje, że właśnie to, że coś tam się im układa, wynika właśnie z tego. Dlatego Ibrahimowicz na pewno jest najgroźniejszy, ale samo jego wyeliminowanie na pewno nie zadecyduje o wygraniu, choć zbliży nas, tak jak mówiłem wcześniej, do sukcesu.
Z pewnością to spotkanie będzie ciekawe, bo zarówno my, jak i Francuzi jesteśmy jednymi z bardziej nieobliczalnych ekip w tym sezonie. Valencia! Valencia! Przejdźmy teraz do kwestii transferów. Jakie nasze nabytki można uznać za trafione, a kogo jednak umieścić pod kreską po tej pierwszej rundzie? Jak myślicie?
Myślę, że jak najbardziej trafionymi transferami był transfer Fernando Gago oraz João Pereira. Szczerze mówiąc, ci zawodnicy wnoszą bardzo dużo do naszego zespołu. Szczególnie Gago w środkowej strefie pomaga mu trochę ustabilizować w pewnym sensie. Też jest odpowiedzialny za rozgrywanie, pomimo to, że gra na pozycji defensywnego pomocnika. No to Maciej, jeśli chodzi o Pereirę, nie oszukujmy się, jest to zawodnik dużo lepszy od Antonio Baragana i jest w stanie nam dać odpowiedni poziom. Przykład na przykład w meczu z Realem potrafił bez problemu przykryć Cristiano Ronaldo, więc myślę, że te dwa transfery były jak najbardziej trafione i po prostu najlepsze.
Według mnie także João Pereira był tym najlepszym transferem. To zawodnik, który gra na takim poziomie, na jakim kiedyś grał Migue, tak? To jest bardzo dobry boczny obrońca, a tego nam brakowało na tej prawej stronie przez parę lat. Myślę, że w ogóle transfery były dosyć udane, tak? Jonathan Vieira, który grał albo ogony, albo nie był w pełni wykorzystywany. Także może się okazać w przyszłości jedną z czołowych postaci tej drużyny. I ja bym jeszcze zauważył tutaj takie postacie jak Alejandro Cortel czy Alex Quintanilla. To są zawodnicy, którzy co prawda zostali sprowadzeni do zespołu rezerw, ale oni w przyszłości mogą nam naprawdę dużo dobrego przynieść. Natomiast jeśli chodzi o te czarniejsze strony, myślę, że jeden z droższych transferów, bo jednak za Canalesa zapłaciliśmy trochę więcej, czyli Ali Sissoko, jednak nie spełnia oczekiwań, myślę. Myślę, że nawet w tym momencie lepiej by było, gdyby Mathieu był zdrowy, bo Sissoko, mimo tego, że dużo potrafi wnieść do ofensywy, to w obronie potrafi się gubić strasznie.
W zasadzie wszystko tutaj zostało już powiedziane. Jak najbardziej się zgadzam. Pereira, Gago najbardziej na plus. Vieira również grał mało, ale kiedy tylko dostawał szansę, to potwierdzał, że drzemie w nim potencjał i mam nadzieję, że zostanie u nas i w przyszłości będzie stanowił o naszej sile. Natomiast co do Sissoko, również nie jestem do końca, nie przekonał mnie w tej pierwszej fazie sezonu. Czegoś myślę, że temu zawodnikowi brakuje. Nie byłem zwolennikiem jego transferu, powiem szczerze, i nie jestem entuzjastą jego umiejętności. I chyba nie potwierdził jednak, że nie potwierdził swojej wartości. Dajmy mu szansę, aczkolwiek no, przyszedł za niemałe pieniądze i oczekiwałem więcej od tego zawodnika.
Na pewno bacznie będziemy obserwować postawę Sergio Canalesa, który właśnie niedawno wrócił do treningu. Jeszcze jedna interesująca kwestia, jeżeli chodzi o transfery, mianowicie Fernando Gago. Argentyńczyk podobno chciałby wrócić do rodzimego Boca Juniors. Myślicie, że powinniśmy starać się go zatrzymać, czy jednak dać mu wolną rękę?
Media podawały, że Valencia odrzuciła ofertę Boca Juniors za Gago. Myślę, że to jest jak najbardziej słuszna decyzja, ponieważ ten zawodnik jest bardzo ważnym elementem naszego zespołu. No fakt, z drugiej strony sam zainteresowany chciałby odejść, jednak podpisał dosyć długi kontrakt, bodajże do 2016 roku. No i nie można tak robić, że minie pół sezonu i nagle chce się odejść do innego klubu, ponieważ żona naciska na transfer.
Według mnie to Valverde i Braulio powinni zadecydować, czy Gago powinien zostać, czy nie. To właśnie oni muszą wyczuć, czy ten zawodnik będzie grał na 100%, jeśli u nas zostanie, czy nie, bo jeśli ma nie dawać z siebie wszystkiego, ma siać ferment, że tak powiem, w naszej szatni, to może lepiej by było, gdyby odszedł. Jednak jego umiejętności przemawiają za tym, żeby pozostał.
Ja również jestem za tym, żeby go zatrzymać, chociaż pamiętajmy, że wedle starego powiedzenia z niewolnika nie będzie zawodnika. Jeżeli miałby po prostu udowadniać na siłę, że powinniśmy go puścić w trakcie sezonu, no to by było z niekorzyścią i dla zawodnika, i dla nas. Także mam nadzieję, że jeżeli zostanie, to wykaże się profesjonalizmem i będzie grał tak samo dobrze jak dotychczas.
Oby pomocnik okazał się przykładem profesjonalistą, tym bardziej, że ostatnia doskonała forma Davida Albeldy pokazuje, że kwestia pierwszego składu wcale nie będzie rozwiązana od razu po zdecydowaniu się na pozostanie Argentyńczyka. Valencia! Valencia! Na zakończenie, panowie, krótkie pytanka dla was w sprawie oceny zawodników po tej rundzie jesiennej. Najlepsi według was to?
Według mnie zdecydowanie Sofiane Feguli.
Według mnie Tino Costa.
Zdecydowanie Feguli i Pereira.
A jeżeli mielibyście jednego zawodnika odesłać w odstawkę, czyli pozbyć się go z klubu, co to by był?
Jak dla mnie Antonio Barragán.
Ja muszę się zgodzić z przedmówcą.
Ja również się zgadzam, nie odkryjemy Ameryki, jak powiemy, że Barragán.
Czyli powiedzmy sobie szczerze, że Antonio Wrzutka Barragán został już skreślony przez kibiców Walencji. No Braulio Vázquez, jego grę popiera rękoma i nogami, także... Walencja! Walencja! To już na tyle naszych dzisiejszych dywagacji na temat rundy jesiennej sezonu 2012-2013. Dziękuję wam bardzo za udział, panowie, i za rozmowę. Dziękuję Krystianowi.
Dziękuję.
Dziękuję Kamilowi.
Dzięki, do usłyszenia.
I dziękuję bardzo Pawłowi.
Również dziękuję.
Was, kochani słuchacze, zachęcamy do dzielenia się swoimi opiniami. No i tradycyjnie, do komentowania, no bo przede wszystkim robimy to dla was. Serdeczne pozdrowienia od rozmówców, od prowadzącego, także od Alexa Quintani i Jose Gai, prosto z Hiszpanii, którzy naprawdę prosili poprzez Twittera, aby pozdrowić i gorąco ściskać kibiców z Polski. Jeszcze raz, wszystkiego dobrego w tym nowym roku. Amunt Valencia!